Pani Wąsowska zatrzymała się w alei. No wie pan co, że jestem zdumiona. Nie widzieliśmy się od onegdaj, a dziś przedstawia mi się pan jako całkiem inny człowiek. Coś w rodzaju starego dziada, który lekceważy kobiety. To nie lekceważenie, to spostrzeżenie. Mianowicie, zapytała pani Wąsowska, że jest gatunek kobiet, które po to tylko żyją na świecie, ażeby drażnić i podniecać namiętności mężczyzn. Tym sposobem ogłupiają ludzi rozumnych, upadlają uczciwych i utrzymują w równowadze głupców. Mają licznych wielbicieli i dzięki temu wywierają na nas taki wpływ jak haremy na Turcję. Widzi więc pani, że damy nie mają powodu roztkliwiać się nad moimi cierpieniami, ani prawa bawić się mną. Nie należę do ich referatu. I nawet zrywasz pan z miłością? Zapytała ironicznie pani Wąsowska. W Wokulskim zakipiał gniew. Nie, pani, odparł. Tylko mam przyjaciela pesymistę, który mi wytłumaczył, że nierównie korzystniej jest kupić miłość za 4000 rubli rocznie, a wierność za 5000, aniżeli za to, co nazywamy uczuciem. Piękna wierność, szepnęła pani Wąsowska. Przynajmniej z góry zapowiada, czego się mamy od niej spodziewać. Pani Wąsowska przygryzła wargi i skręciła w stronę powozu. Powinien by pan zacząć apostołować swoje nowe poglądy. Ja myślę, proszę pani, że na to szkoda czasu, bo jedni nigdy ich nie zrozumieją, a inni nie uwierzą bez osobistego doświadczenia. Dziękuję panu za prelekcję, rzekła po chwili. Zrobiła na mnie tak silne wrażenie, że nawet nie proszę pana, ażebyś mnie odwiózł do domu. Jesteś pan dziś w wyjątkowo złym humorze, sądzę jednak, że to minie. Ale, oto list, dodała wsuwając mu w rękę kopertę, który niech pan przeczyta. Popełniam niedyskrecję, ale wiem, że mnie pan nie zdradzi, a postanowiłam sobie ostatecznie rozwikłać nieporozumienie między panem i Belą. Jeżeli mi się zamiar uda, niech pan spali. Jeżeli nie, niech mi pan ten list przywiezie na wieś. Adieu. Siadła do powozu i zostawiła Wokulskiego na ogrodowej szosie. Do licha, czyżbym ją obraził? Rzekł do siebie. A szkoda, bo warta grzechu. Szedł powoli w stronę Alei Ujazdowskiej i myślał o pani Wąsowskiej. Głupstwo, przecież jej nie oświadczę, że mam na nią apetyt. A zresztą, choćbym trafił na dobrą chwilę, co bym dał jej w zamian? Nawet nie mógłbym powiedzieć, że ją kocham. Dopiero w domu Wokulski otworzył list panny Izabeli. Na widok drogiego niegdyś pisma przeleciała po nim błyskawica żalu. Ale zapach papieru przypomniał mu te dawne, bardzo dawne czasy, kiedy jeszcze zachęcała go do urządzania owacji Rossiemu. To był jeden paciorek z różańca, na którym panna Izabela odprawiała nabożeństwo. Szepnął z uśmiechem. Zaczął czytać. Moja droga Kaziu, jestem tak zniechęcona do wszystkiego i tak jeszcze nie mogę zebrać myśli, że dziś dopiero zdobywam się na opowiedzenie ci wydarzeń, jakie u nas zaszły od twego wyjazdu. Już wiem, ile mi zapisała ciotka Hortensja. Oto 60 000 rubli. Razem więc mamy 90 000 rubli, które poczciwy baron obiecuje umieścić na 7%, co wyniesie około 6 000 rubli rocznie, ale trudno. Trzeba nauczyć się oszczędności. Nie umiem ci opowiedzieć, jak się nudzę, a może tylko tęsknię, ale i to przejdzie. Ten młody inżynier ciągle u nas bywa co parę dni. Z początku bawił mnie rozmową o mostach żelaznych, a obecnie opowiada, jak się kochał w osobie, która wyszła za innego, jak za nią rozpaczał, jak stracił nadzieję zakochania się po raz drugi i jakby pragnął uzdrowić się przez nową, lepszą miłość. Wyznał mi jeszcze, że niekiedy pisuje wiersze, w których jednak opiewa tylko wdzięki natury. Czasami płakać mi się chce z nudów, ale że bez towarzystwa umarłabym, więc udaję, że słucham i niekiedy pozwalam mu ucałować moją rączkę. Wokulskiemu żyły nabrzmiały na czole. Odpoczął i czytał dalej. Papo coraz słabszy. Płacze po kilka razy na dzień i byleśmy porozmawiali 5 minut sami, robi mi wymówki, wiesz za kogo. Nie uwierzysz, jak mnie to rozstraja. W ruinach Zasławskich bywam co parę dni. Coś mnie tam ciągnie, nie wiem. Piękna natura czy samotność. Kiedy jestem bardzo nieszczęśliwa, piszę różne rzeczy ołówkiem na spękanych ścianach i z radością myślę, jak dobrze, że to wszystko pierwszy deszcz zmyje. Ale, zapomniałam o najważniejszym. Wiesz, marszałek napisał do ojca list, w którym najnormalniej oświadcza się o moją rękę. Całą noc płakałam, nie dlatego, że mogę zostać marszałkową, ale że się to tak łatwo stać może. Pióro wypada mi z ręki. Bądź zdrowa i wspomnij czasami o twej nieszczęśliwej Beli. Wokulski zmiął list. Tak pogardza mi, jeszcze ją kocham, szepnął. Głowa mu padała. Chodził tam i na powrót z zaciśniętymi pięściami i uśmiechał się do własnych marzeń. Nad wieczorem otrzymał telegram z Moskwy, po którym natychmiast wysłał depeszę do Paryża. Następny zaś dzień, od rana do późnej nocy, spędził ze swym adwokatem i rejentem. Kładąc się spać, pomyślał, czy tylko ja nie zrobię głupstwa? No, przecież zbadam rzeczy na miejscu. Czy może istnieć metal lżejszy od powietrza? To inna kwestia, ale że coś w tym jest, nie ma wątpliwości. Zresztą szukając kamienia filozoficznego, znaleziono chemię. Kto zatem wie, co się napotka teraz? W rezultacie wszystko mi jedno, byle wydobyć się z tego błota. Dopiero nazajutrz w południe przyszła odpowiedź z Paryża, którą Wokulski parę razy odczytał. W chwilę później oddano mu list od pani Wąsowskiej, gdzie na kopercie w miejsce pieczątki znajdował się wizerunek sfinksa. Tak, mruknął z uśmiechem Wokulski. Twarz ludzka i tułów zwierzęcia, nasza zaś imaginacja dodaje wam skrzydeł. Niech pan do mnie wpadnie na kilka minut, pisała pani Wąsowska, gdyż mam bardzo ważny interes, a dzisiaj chciałabym jechać. Zobaczymy ten ważny interes, rzekł do siebie. W pół godziny później był u pani Wąsowskiej. W przedpokoju stały już gotowe do drogi kufry. Pani przyjęła go w swoim gabinecie do pracy, w którym przecie ani jeden szczegół nie przypominał pracy. A pan bardzo jest grzeczny, zaczęła obrażonym tonem pani Wąsowska. Wczoraj cały dzień czekałam na pana, a pan ani się pokazał. Przecież zabroniła mi pani przychodzić do siebie, odparł zdziwiony Wokulski. Jak to? Czyliż wyraźnie nie zaprosiłam pana na wieś? Ale mniejsza, policzę to na karb pańskiej ekscentryczności. Drogi panie, mam do pana bardzo ważny interes. Chcę niedługo wyjechać za granicę i chcę poradzić się pana. Kiedy najlepiej kupić franki? Teraz czy przed wyjazdem? Kiedyż pani jedzie? Tak, w listopadzie, w grudniu, odparła rumieniąc się. Lepiej przed samym wyjazdem. Tak pan sądzi? Przynajmniej tak wszyscy robią. Ja właśnie nie chcę robić jak wszyscy, zawołała pani Wąsowska. To niech pani kupi teraz. A jeżeli do grudnia franki stanieją, to niech pani odłoży kupno do grudnia. No, wie pan co? Mówiła, drąc jakiś papier, że jesteś pan jedyny do rady. Czarno to czarno, biało to biało. Cóż z pana za mężczyzna? Mężczyzna w każdej chwili powinien być stanowczy, a przynajmniej wiedzieć, czego chce. Cóż, odniósł mi pan list Beli? Wokulski, milcząc, oddał list. Doprawdy? Zawołała ożywiona. Więc pan jej nie kochasz? A w takim razie rozmowa o niej nie powinna panu robić przykrości, bo ja muszę pogodzić was albo... Niech się już biedna dziewczyna nie dręczy. Pan się do niej uprzedziłeś. Pan wyrządzasz jej krzywdę. To nieuczciwe. Tak nie postępuje człowiek honorowy, aby zbałamuciwszy kogoś rzucał jak zwiędły bukiet. Nieuczciwe, powtórzył Wokulski. Niech mi pani z łaski swej powie, jaka uczciwość może pozostać w człowieku, którego wykarmiono albo cierpieniem i upokorzeniem, albo upokorzeniem i cierpieniem. Ale obok tego miałeś pan i inne chwile. O tak, parę życzliwych spojrzeń i kilka dobrych słówek, które dziś mają w moich oczach tę jedną wadę, że były mistyfikacją. Ale ona dziś tego żałuje i gdybyś pan zwrócił się, po co? A żeby pozyskać jej serce i rękę, zostawiając drugą dla znanych i nieznanych wielbicieli? Nie, pani, już mam dosyć tych wyścigów, w których byłem bity przez panów Starskich, Szastalskich i licho nie wie jakichże jeszcze. Nie mogę odgrywać roli eunucha przy moim ideale i upatrywać w każdym mężczyźnie szczęśliwego rywala czy niepożądanego kuzyna. Jakież to niskie! — zawołała pani Wąsowska. — Więc za jeden błąd, zresztą niewinny, poniewierasz pan niegdyś ukochaną kobietę?
— Co do liczby owych błędów, to pozwoli pani, ażebym miał własną opinię. A co do niewinności, Boże miłosierny, w jak nędznym jestem położeniu, skoro nawet nie mam pojęcia, dokąd sięgała ich niewinność. — Pan przypuszczasz? — surowo zapytała go pani Wąsowska.
— Ja już nic nie przypuszczam — odparł chłodno Wokulski. — Wiem tylko, że w moich oczach, pod pozorami obojętnej życzliwości, toczył się najzwyklejszy romans i to mi wystarcza. Rozumiem żonę, która oszukuje męża, bo ona może się tłumaczyć pętami, jakie wkłada na nią małżeństwo. Ale ażeby kobieta wolna oszukiwała obcego sobie człowieka, ha, 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 to już jest, dalibóg, zamiłowanie do sportu. Przecież miała prawo przenosić nade mnie Starskiego i ich wszystkich, ale nie. Jej jeszcze było potrzeba mieć w swoim orszaku błazna, który ją naprawdę kochał, który dla niej wszystko był gotów poświęcić i dla ostatecznego zhańbienia natury ludzkiej właśnie z mojej piersi chciała zrobić parawan dla siebie i adoratorów. Czy pani domyśla się, jak musieli drwić ze mnie ci ludzie, tak tanio obsypywani względami? I czy pani czuje, co to za piekło być tak śmiesznym jak ja, a zarazem tak nieszczęśliwym, tak oceniać swój upadek i tak rozumieć, że jest niezasłużony? Pani Wąsowskiej drżały usta. Z trudnością powstrzymywała się od łez. — Czy to nie jest imaginacja? — wtrąciła. — Ech, nie, pani. Skrzywdzona ludzka godność to nie imaginacja. — A zatem? — Cóż być może? — odparł Wokulski. — Spostrzegłem się, odzyskałem siebie, a dziś mam tę tylko satysfakcję, że triumf moich współzawodników, przynajmniej co do mnie, nie był zupełny. — I to jest nieodwołalne? — Proszę pani, rozumiem kobietę, która oddaje się z miłości albo sprzedaje się z nędzy, ale na zrozumienie tej duchowej prostytucji, którą prowadzi się bez potrzeby, na zimno, przy zachowaniu pozorów cnoty, na to już brakuje mi zmysłu. — Więc są rzeczy, których się nie przebacza? — spytała cicho. — Kto i komu ma przebaczać? Pan Starski chyba nigdy nie obrazi się o takie rzeczy, a może nawet będzie rekomendował swoich przyjaciół. O resztę zaś można nie dbać, mając liczne i tak dobrane towarzystwo. — Jeszcze słówko — rzekła pani Wąsowska, powstając. — Wolno wiedzieć, jakie pan ma zamiary. Gdybyżem ja sam wiedział. Podała mu rękę. — Żegnam pana. — Życzę pani szczęścia. — O! — westchnęła i szybko weszła do następnego pokoju. — Zdaje mi się — myślał Wokulski, schodząc ze schodów, że w tej chwili załatwiłem dwa interesa. Kto wie, czy Szuman nie ma racji. Od pani Wąsowskiej pojechał do mieszkania Rzeckiego. Stary subjekt był bardzo mizerny i ledwie podniósł się z fotelu. Wokulskiego głęboko poruszył jego widok. — Czy ty się gniewasz, stary, że tak dawno nie byłem u ciebie? — rzekł, ściskając go za rękę. Rzecki smutnie pokiwał głową. — Alboż ja nie wiem, co się z tobą dzieje — odparł. — Bieda, bieda na świecie, coraz gorzej. Wokulski usiadł zamyślony. Rzecki począł mówić. — Widzisz, Stachu, ja już miarkuję, że mi czas iść do kaca i do moich piechurów, co tam gdzieś wyszczerzają na mnie zęby, że maruder. Wiem, że cokolwiek postanowisz ze sobą będzie mądre i dobre, ale czy nie byłoby praktycznie... Gdybyś się ożenił ze Stawską, przecież to jakby twoja ofiara. Wokulski schwycił się za głowę. Boże, miłosierny, zawołał. A kiedyż ja się wyplączę z tych babskich stosunków? Jedna pochlebia sobie, że ja stałem się jej ofiarą, druga jest moją ofiarą, trzecia chciała zostać moją ofiarą, a jeszcze znalazłby się z dziesiątek takich, z których każda przyjęłaby mnie i mój majątek w ofierze. Zabawny kraj, gdzie baby trzymają pierwsze skrzypce i gdzie nie ma żadnych innych interesów, tylko szczęśliwa albo nieszczęśliwa miłość. — No, no, no — odrzekł Rzecki. —
Ja cię przecież za kark nie ciągnę. Tylko widzisz, mówił mi Szuman, że tobie na gwałt potrzeba romansu. I nie. Mnie bardziej potrzeba zmiany klimatu i to lekarstwo już sobie zapisałem. Wyjeżdżasz? Najdalej pojutrze do Moskwy, a potem gdzie Bóg przeznaczy. Masz co na myśli? Spytał tajemniczo Rzecki. Wokulski zastanowił się. Jeszcze nic nie wiem. Waham się. Jakbym siedział na 10-piętrowej huśtawce. Czasami zdaje mi się, że coś zrobię dla świata. Oj, to. Ale chwilami ogarnia mnie taka desperacja, że chciałbym, ażeby mnie ziemia pochłonęła i wszystko, czegom tylko dotknął. To nierozsądne, wtrącił Rzecki. Wiem. To też nie dziwiłbym się ani temu, gdybym kiedy narobił hałasu, ani temu, gdybym skończył wszelkie rachunki ze światem. Siedzieli obaj do późnego wieczora. W kilka dni rozeszła się wieść, że Wokulski gdzieś wyjechał nagle i może na zawsze. Wszystkie jego ruchomości, począwszy od sprzętów, skończywszy na powozie i koniach, nabył hurtem Schlangbaum za dosyć niską cenę.